Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite i rozważenia wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, ale jego misją jest szerzenie wysoko jakościowej wiedzy o kinie i dużo czasu spędzam na przygotowaniach każdego odcinka. Jeżeli chcecie wesprzeć tę moją pracę, serdecznie zapraszam na Patronite. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe i tu przypis. W najnowszym odcinku tego podcastu byłem gościem i rozmawialiśmy z Jurkiem i Tomkiem o serialu Tacy Właśnie Jesteśmy, obecnym na HBO Go, a zatem odsyłam Was do tego odcinka, jeżeli chcecie posłuchać crossoveru podcastowego. Dziękuję także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Ogromnie dziękuję im wszystkim, a także wszystkim, którzy wspierają ten podcast i wszystkim, którzy go słuchają. Dzięki Wam podcast może trwać i co tydzień mogę dostarczać Wam nowe odcinki. Obecnie w serii Spoiler Master Classic opowiadam o klasycznych filmach. Często wracam do filmów, które mnie jakoś tam uformowały, zafascynowały w młodym wieku i po latach wracam do nich, zgłębiając ich historię, historię ich powstania, recepcji, znaczenia kulturowego i opowiadając Wam rezultaty moich poszukiwań. Dzisiaj zajmę się filmem, który nieźle wystraszył mnie za dzieciaka, podobnie trochę jak Egzorcysta Williama Friedkina, któremu poświęciłem także odcinek Spoilermastera, ale o ile Egzorcysta, o czym mówiłem wówczas, naprawdę mnie straumatyzował i to tak, no, w zły sposób, tak Misery, bo o tym filmie mówię, Misery Roba Reinera z roku 1990 naprawdę mnie nastraszył, ale no, w taki ekscytujący sposób. To znaczy oglądałem ten film, to pamiętam bardzo dobrze, na malutkim telewizorze Sony Trinitron na piętrze domu, w którym dorastałem. W trakcie na dole rozgrywała się jakaś kolacja, moi rodzice zaprosili przyjaciół i po prostu z nimi spędzali czas, słyszałem śmiechy, odgłosy kolacji dochodzące z dołu. No oczywiście to był najlepszy możliwy czas, dlatego że wtedy dostęp do pilota i do telewizora był nieograniczony i co prawda obawiając się tego słynnego radaru, który mają wszyscy rodzice, a przynajmniej mieli go rodzice epoki telewizyjnej, być może w internetowej jest już inaczej, oczywiście obawiając się tego nagłego, przypadkowego wejścia do pokoju, wejścia idealnie wymierzonego dokładnie w jedyną scenę erotyczną w filmie albo w jedyną scenę brutalną w filmie i bojąc się tego, że rodzice zakażą mi oglądania thrillera pod tytułem Misery, jednak udało mi się obejrzeć ten film w całości. Obejrzałem go de facto przypadkowo. To był po prostu, przerzucałem kanały, to pamiętam, był piątkowy wieczór, ewentualnie sobotni. I obejrzałem ten naprawdę przerażający, wciągający niesamowicie, no po prostu bardzo ekscytujący, ale także no, szokujący pod wieloma względami film. I później po kilku latach on znowu był nadany w telewizji, wtedy go nagrałem na wideo i później okresowo do niego wracałem jako do thrillera, który uważam za naprawdę znakomicie skonstruowany i oczywiście oparty na wybitnej roli Kathy Bates w roli głównej, ale nie tytułowej. Pamiętajmy, że Misery to nie jest imię bohaterki tego filmu, za chwilkę o tym więcej. Otóż ten film z latami uzyskał w mojej głowie taki status złotego klasyka thrillera, filmu pełnego napięcia, znakomicie skonstruowanego i dzisiaj chcę Wam właśnie o tym filmie powiedzieć. Jak zawsze mój odcinek opieram na researchu, na przygotowaniu merytorycznym i jak zawsze wskazuję na źródła tego przygotowania. W przygotowaniu odcinka o Misery najbardziej pomógł mi sam powieściowy oryginał Stephena Kinga, który przeczytałem dopiero teraz, po tych wszystkich latach. To jest, czytałem w wydaniu z roku 1991 wydawnictwa Amber w przekładzie Roberta P. Lipskiego, a także pomogły mi teksty Davida Sachsa, obszerny profil Kathy Bates zamieszczony w New York Timesie, a konkretnie w New York Times Magazine 27 stycznia roku 91, tuż przed Oscarem dla Kathy Bates. Bardzo obszerny, bardzo ciekawy artykuł. Skorzystałem także z artykułu Douglasa Kisseya pod tytułem Your Legs Must Be Singing Grand Opera, Masculinity, Masochism and Stephen King's Misery. Ten tekst został zamieszczony w roku 2002 w piśmie American Imago, a także korzystałem z źródeł internetowych i stron poświęconych historii kina. I no właśnie, powrót. Tak jak to zawsze w tych odcinkach spoilermasterowo-klasikowych, wracam do filmu, który kiedyś, no teraz już trzeba by liczyć, 30 lat temu, 3 dekady temu, wywołał jakieś bardzo silne wrażenia we mnie i zastanawiam się po latach, skąd ten film trochę się wziął, tak? Jacy ludzie go zrobili, w jaki sposób on funkcjonował i jak będzie funkcjonował, co znaczył wtedy, co znaczy dziś. Zapraszam was na tę podróż z Misery Stephena Kinga z Jamesem Caanem, Kathy Bates w rolach głównych, film w reżyserii Roba Reinera. Oczywiście na początku tej opowieści jest pisarz Stephen King, urodzony w roku 1947 w stanie Maine. No cóż mogę powiedzieć, poza tym, że czytałem zawstydzająco mało Kinga i tutaj w sukurs, czy właściwie z pewnym ratunkiem przyjdzie w ostatniej części odcinka znakomity mój gość, to znaczy wybitny polski pisarz Łukasz Orbitowski, który poza tym, że pisze fantastyczne książki on sam, polecam wam na przykład Inną duszę, to w moim przekonaniu jego najlepsza książka, ale także Kult, troszkę nowszy. Otóż Łukasz Orbitowski odwiedzi audycję. Łukasz jest jednym z nielicznych znanych mi ludzi, być może w moim kręgu jedynym, który przeczytał całego Kinga i jest z Kingiem w takim długiej relacji czytelniczej. Pisał piękne eseje o Kingu, między innymi po premierze Doktora Sen napisał taką krytyczną, a jednocześnie pełną miłości recenzję w Tygodniku Powszechnym. Do niej was także odsyłam. To jest tekst pod tytułem King, czyli Wuda. Jeżeli chodzi o Stephena Kinga, naszym przewodnikiem pod koniec będzie Łukasz Orbitowski. Nie będę w tym momencie streszczał życia Kinga, nie będę mówił o jego książkach i filmach. Po pierwsze, zawstydzająco mało ich czytałem. Po drugie, adaptacje znam, ale znam także ich wyrywek, dlatego że jest ich ogromnie dużo, zwłaszcza w ostatniej dekadzie adaptacji telewizyjnych powstało bardzo dużo. Powiem tylko to, co mnie interesuje i co przyda nam się do zrozumienia fenomenu Misery. Misery jako powieść została opublikowana w roku 1987. To jest ten czas w połowie dekady, kiedy Stephen King jest uzależniony mocno od alkoholu, także od rozmaitych medykamentów, kodeiny i innych wcieleń. No, jest po prostu człowiekiem głęboko uzależnionym i jego powieści, jego książki często stają się takimi alegoriami duszy w potrzasku, człowieka w potrzasku uzależnienia. Taką ogromną alegorią jest Lśnienie z roku 1977. Oczywiście zrealizowane w 80 roku jako film Stanleya Kubricka i taką metaforą jest także Misery. Misery, raz jeszcze, powieść z roku 1987 opowiada o pisarzu Paulu Sheldonie, który jest bardzo poczytnym pisarzem bestsellerów melodramatycznych, takich wiktoriańskich romansów, powiedzielibyśmy w Polsce harlekinowych, które co prawda są nieprawdopodobnie poczytne na całym świecie i zapewniają mu dopływ stały milionów dolarów, ale jednocześnie Paul jest pełen pogardy dla samego siebie za to, że rozmienił swój talent literacki na drobne i tak naprawdę czerpie zyski z pisania dzieł, których sam nie szanuje. Powieściowa Misery zaczyna się od momentu, zresztą tak jak film, chociaż powieść to mocniej podkreśla, kiedy Paul kończy swoją powieść, w której uśmierca bohaterkę Misery, ową właśnie pojawiającą się w kolejnych powieściach. Misery Chastain z amerykańskiego południa XIX wieku i w książce histerycznie się śmieje, wznosi toast i cieszy się, że ją uśmiercił. W filmie nie jest to aż tak ograne, ale jest wyraźnie powiedziane, że serce Paula tak naprawdę jest już gdzie indziej. W książce, którą bardziej ambitnej, którą napisał, która z tego co słyszymy jest bardziej w takim rejestrze realizmu społecznego. W książce ona się nazywa bodajże Złodzieje samochodów. W każdym razie W każdym razie Paul rzeczywiście jest w takim momencie, w którym ukończył tą ostatnią, tak mu się wydaje, powieść o Misery i dostaje się w szpony, ulega wypadkowi samochodowemu, dostaje się w szpony na niesłychanie opiekuńczej pielęgniarki w Colorado, gdzieś na totalnym odludziu. Ona nazywa się Annie Wilkes i tak się składa, że jest jego, powiedzmy to razem, największą wielbicielką, number one fan. Oczywiście to jedna z kultowych linijek dialogu w tym filmie. Jest największą wielbicielką, przy okazji jest także psychopatką, która absolutnie chce unieruchomić Paula, ubezwłasnowolnić go, w pewnym momencie ukarać za to, że ośmielił się ośmiercić Misery Chastain w nowej książce, a także skierować jego literackie popędy w odpowiednie jej zdaniem miejsce, to znaczy daleko od realizmu społecznego, a bliżej właśnie tych gotyckich, wiktoriańskich raczej romansów. No i zakładam, że widzieliście film, więc wiecie o tym, że jest to właśnie thriller oparty na schemacie zniewolenia przez psychopatę, mucha w pajęczynie. Takich filmów było sporo, od kolekcjonera Williama Wylera po, tutaj możemy nawet wstawić polski przykład niedawny, Fish Eye Michała Szcześniaka. W każdym razie ten schemat jest tutaj wydestylowany w sposób, wydaje się, mistrzowski i ostateczny, to znaczy każdy film, który się nim posługuje, będzie w jakimś sensie musiał skonsultować swoją konstrukcję z Misery, bo faktycznie jest ona mistrzowska. Natomiast powieść, dodajmy, jest zapisem, do czego Stephen King przyznał się później, jego zmagań z właśnie alkoholem i używkami. Jak sam napisał później, Annie Wilkes to wódka, Annie Wilkes to kodeina. Annie tak naprawdę wciela tę substancję, bez której Paul nie może żyć, która go ubezwłasnowolnia, upłupia, sprowadza do tej pozycji bobasa w pościeli i jednocześnie jest jego udręką i jego rozkoszą. Powieść jest o wiele bardziej rozbudowana wobec filmu, ma około 400 stron i jest także poza wszystkim innym pastiszem literackim, dlatego że w ramach powieści dostajemy całe fragmenty drugiej powieści, pudełka w pudełku, powieści w powieści, którą na żądanie Annie Paul rzeczywiście pisze na maszynie do pisania Royal, czyli na takiej maszynie do pisania, jaką sam Stephen King dostał pod choinkę od swojej matki i od tego zaczęło się jego pisanie. To swoją drogą ciekawy freudowski trop w dzieciństwie. W każdym razie dostajemy fragmenty tej powieści wystukiwanej na tej wadliwej maszynie, najpierw bez litery N, a później także bez innych liter i po prostu chwilami przenosimy się do świata tej powieści. Te fragmenty są drukowane inną czcionką. Od pewnego momentu także ręka Annie dopisuje te brakujące N niejako wchodząc, czy właśnie penetrując ciało tekstu tworzonego przez Paula, nie używam tych metafor popróżnicy, mnóstwo jest w tej powieści metafor dotyczących gwałtu, dotyczących jakby penetracji ciała przez niechcianą siłę, w tym przypadku penetracji ciała właśnie Paula przez Annie. To zresztą są tropy, które Douglas Kissy w tekście, który przytoczyłem na początku, znakomicie interpretuje właśnie po freudowsku. No, końców ta książka jest takim także nie tylko rozliczeniem z wódką, czy właśnie z używką, bo do tego King przyznał się wiele lat później, ale także rozliczeniem poczytnego pisarza ze swoimi czytelnikami. Stąd taka perwersyjna gra, bo tak naprawdę można czytać Misery jako wyraz nienawiści do czytelników, to znaczy nienawiści do tego przysłowiowego czytelnika masowego, który stawia pewne wymagania pisarzowi i bardzo mocno karci go, kiedy pisarz lub pisarka nie spełniają tych oczekiwań. Innymi słowy, mamy tutaj sytuację artysty rozmieniającego się na drobne, artysty wchodzącego na kapitalistyczny rynek sztuki, który zaczyna gardzić sobą właśnie za zasłabianie gustom tych mas, które czynią go zamożnym. To jest ten typowy paradoks. No i oczywiście pod tym względem jest to książka, która wręcz jest jakąś fantazją o zemście na tym czytelniku, tak, który właśnie ośmiela się dyktować i ośmiela się dosłownie ubezwłasnowolniać samego pisarza, sam kreatywny umysł. W tym wszystkim jest spora dawka freudyzmu, w powieści rzeczywiście jest bardzo wyraźnie podkreślony ten fakt, że oto właśnie Paul, no było, nie było, dorosły mężczyzna, zostaje unieruchomiony, jego nogi są złamane, leży w łóżku, jest karmiony, podmywany, opiekowany przez właśnie Annie w takiej typowej relacji matka-niemowlę, właśnie z tymi wszelkimi intruzjami w ciało, właśnie jak wpychanie palcami pigułek do ust, dotyk i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy też pewną freudowską sytuację i podkreślę, że Douglas Kissy pisze w swoim tekście, że pod tym względem książka jest dosyć niejednoznaczna, ponieważ najwyraźniej narrator tej książki, czyli Paul Sheldon, być może także Stephen King, odnajduje pewien rodzaj przyjemności w tym ubezwłasnowolnieniu. Mimo, że tak bardzo walczy o swoją wolność, to jednak są momenty, w którym właśnie ta dominacja Annie sprawia mu przyjemność, ale to już zostawmy psychoanalitykom. Natomiast w samej książce, co ciekawe, i teraz już będę powoli przechodził do filmu, powolutku, w samej książce absolutnie od początku wiemy, że Annie jest psychopatką, absolutnie od początku wiemy, że Paul jej nienawidzi i że knuje jakiś plan wyjścia z tego pokoju. Po prostu nie ma tam nawet momentu, w którym Stephen King chciałby nas zwodzić, że Annie to jest miła osoba, po to tylko, żeby, nie wiem, na stronie 100 czy 80 ujawnić, że Annie jest psychopatką. W filmie będzie inaczej. W filmie dopiero po mniej więcej 10 minutach dostaniemy pierwszy wyraźny sygnał, że coś jest z Annie nie tak. Natomiast ponieważ dla filmu tak ważna, no dodajmy oscarowa, złotoglobowa, będzie rola Kathy Bates, i pomówimy o obsadzie, jak to się stało właśnie, że Kathy Bates zagrała tą rolę i też co oznaczała obecność Kathy Bates w filmie w roku 1990, warto przyjrzeć się kwestii fizyczności Annie Wilkes. Annie Wilkes, tego jak wygląda, jak się ubiera i kim jest. Annie Wilkes jest byłą pielęgniarką w stanie Colorado, żyjącą samotnie po rozstaniu z mężem, w domyśle z jakąś traumatyczną przeszłością, ale co przede wszystkim jest ważne w jej opisie? To, że King obsesyjnie skupia się na jej ciele i prezentuje je w taki sposób, który napawa narratora lękiem. To znaczy bohater Paul Sheldon patrzy na ciało Annie i jest przerażony, ale takim przerażeniem niemalże mistycznym, ponieważ dostrzega w niej, i pozwólcie, że tu przeczytam fragment, będę cytował właśnie w przekładzie Roberta P. Lipskiego, to jest fragment no, z początku dosłownie książki, czwarty rozdział części pierwszej, i posłuchajcie tego opisu Annie. Ta bardziej przewidująca część jego umysłu zobaczyła ją, zanim zdał sobie sprawę, że ją dostrzegł, i z całą pewnością zrozumiała, zanim zdał sobie sprawę, że ją rozumie. No bo niby dlaczego kojarzył sobie z jej osobą wszystko, co najgorsze i najbardziej przerażające. W każdym bądź razie, kiedy weszła do pokoju, przyszły mu na myśl wyryte w kamieniach wizerunki bożków czczonych przez przesądne szczepy afrykańskie w powieściach H. Ridera Haggarda. Kamienny monolit i nieuchronność losu. Haggard to autor m.in. powieści Ona, ale także Kopalni Króla Salomona, takich właśnie kolonialnych fantazji o jakiejś pradawnej, przedziwnej, wiecznej kobiecości zaklętej najczęściej w kamieniu, gdzieś w jakimś nieistniejącym afrykańskim kraju. A zatem tutaj właśnie Annie jest kimś takim, jakąś taką boginką ociosaną w prymitywnej skale. Wyobrażenie Annie Wilkes jako afrykańskiego bożka, jakby żywcem wyjętego z powieści, no właśnie, Ona albo Kopalnie Króla Salomona, było tyleż absurdalne, co dziwnie trafne. Była potężną kobietą, która oprócz tego, iż nieprzyjazne nabrzmienie piersi ukrywała pod stale noszonym szarym, wełnianym swetrem, zdawała się nie mieć żadnych typowych kobiecych zaokrągleń, krągłych bioder czy piersi, nawet jej łydki, starannie zakrywane długą, wełnianą spódnicą, nie były krągłe. Wróciła do swojej niewidocznej sypialni, aby nałożyć dżinsy, zanim zaczęła się przy nim krzątać. Ciało miała potężna, ale niezbyt hojnie obdarowane przez naturę. Zbita, zwarta, kojarzyła się z korkiem ulicznym, bardziej niż z otwartą, pustą przestrzenią, miejscem upstrzonym lukami i otworami. Przede wszystkim odnosił niepokojące wrażenie twardości, solidności, jakby nie miała w sobie żył, w których przepływa krew, ani w ogóle jakichkolwiek wewnętrznych organów, i jakby twarda, niewzruszona Annie Wilkes została wyciosana od stóp do głów z jakiegoś litego materiału. No, domyślacie się pewnie, że Douglas Kissy ma tutaj niezłe używanie w tym tekście o freudowskich tropach na podstawie tego fragmentu, no bo co nam tutaj dokładnie King opisuje i z jakich części swojej osobowości czerpie opisując tę właśnie kobietę jako monolit wykuty ze skały, w tym opakowaną w ten sweter, właśnie w tych krągłościach, ale jednocześnie właśnie jakiejś takiej dziwnej solidności kojarzonej na dodatek z afrykańskimi boginkami, no to już zostawmy za kamarką umysłu Stephena Kinga. Dość powiedzieć, że czytając ten opis można sobie wyobrazić, no dobrze, jeżeli będziemy chcieli zrobić ten film, to jak obsadzimy rolę, która jest tak opisana, tak? Gdzie znajdziemy aktorkę, która sprosta temu wyobrażeniu jakiejś takiej przedziwnej istoty, jakby w ogóle prawie z nieludzkiego, tylko bardziej z jakiegoś właśnie takiego prymitywnego, boskiego, archetypicznego porządku. Zostawiam to pytanie na chwilę w powietrzu, dając znać, że Mizery powieściowa była bestsellerem, była świetnym thrillerem, ludzie czytali tę książkę, bali się na niej, była to książka pełna okrucieństwa, o wiele okrutniejsza jest książka niż film, dlatego że nie dość, że w książce Annie odrąbuje Paulowi stopę i na dodatek opala miejsce odrąbania palnikiem, tak żeby je zdezynfekować, po czym także odcina mu palec elektrycznym nożem, a także rozjeżdża jednego z intruzów kosiarką. Ta scena była nakręcona, ale Reiner uznał, że to jednak jest za dużo. A na końcu jest wręcz sugestia, że gdyby nie fakt, że nie zginęła, to już planowała porąbać pola na kawałki piłą łańcuchową. A propos tego, jakie wizje kobiecości i męskości tu się wyłaniają, właśnie te z jednej strony z tymi właśnie obrazami gwałtu na polu, jakiego dokonuje symbolicznie Annie, ale także z tą zemstą, jakiej koniec końców dokonuje na niej Paul. Tutaj, tak jak mówię, freudyści mają używanie. Natomiast, no, zostawmy już to, te freudowskie badania czy bajania, freudowska pomyłka, sorry. I spójrzmy na historię tego filmu. Dobrze, 87 rok, bestseller, no to wiadomo, kino się tym zainteresuje. Rob Reiner, reżyser, którego znamy ze Spoilermastera, dlatego że w 89 roku podpisał Kiedy Harry poznał Sally, o którym nagrałem oddzielnego klasyka. Rob Reiner, który wówczas już działa w ramach swojej firmy producenckiej Castle Rock, zaczyna się interesować tą książką. Tą książkę podsuwa mu producent, jego kolega zresztą Andy Scheinman. Reiner nie chce tego reżyserować, thriller to jednak nie jest taka jego mocna strona, po mokumencie Oto Spinal Tap, po komedii The Sure Thing, no może nie, i po adaptacji powieści Williama Goldmana, Narzeczona dla księcia z 87 roku, no taki krwawy thriller z mocną przemocą, może to nie jest najlepszy wybór dla Roba Reinera jako reżysera, a zatem on chce to produkować. No wiadomo, że to będzie potencjalny hit, tak, no książka Kinga. King z kolei nie chce za bardzo jej oddawać, bo nie jest zadowolony do tej pory z adaptacji swoich książek, ale bardzo mu się podoba film Roba Reinera Stań przy mnie, Stand by Me, który jest adaptacją opowiadania zawartego w zbiorku Cztery pory roku i mówi, no dobrze, ja dam prawa do tej książki pod warunkiem, że Rob Reiner to wyprodukuje albo nawet wyreżyseruje. No i tak się rzeczywiście dzieje, chociaż najpierw powstaje scenariusz. Scenarzystą jest William Goldman, laureat 2 Oscarów za Bocza Cassidy'ego i Sundance Kida oraz za Wszystkich ludzi prezydenta, ikoniczne filmy lat 60. i 70., jeden z najbardziej wziętych w ogóle scenarzystów Hollywoodu, między innymi Maratończyk, no lista jest długa, ale także powieściopisarz i po latach wspomnieniopisarz, dlatego że jego książki o przygodach w Hollywood jako scenarzysty są także kultowe. Otóż William Goldman pisze scenariusz, Rob Reiner rozważa, kto by to mógł reżyserować i William Goldman, scenarzysta Butch Cassidy i Sundance Kida, Rob Reiner, fan kina lat 60., no, mówią, no dobrze, to niech to wyreżyseruje George Roy Hill, który nakręcił właśnie Butcha Cassidy'ego i Sundance Kida, który jest bardzo sprawny narracyjnie, widzę jego film Żądło, nakręcony w 73 roku, no i może to właśnie on to zrobi. George Roy Hill przeczytał książkę, powiedział, że chce to zrobić, po czym na drugim lunchu, jak opisuje to William Goldman, a no właśnie, w książce, której nie wymieniłem na początku, a też była źródłem, mianowicie w książce Four Screenplays, w której każdy scenariusz Goldmana jest poprzedzony esejem, w pewnym momencie powiedział, chłopaki, ja tego nie zrobię, dlatego że nie wyobrażam sobie, że krzyczę akcja i widzę aktorkę odrąbującą nogę aktorowi. Oczywiście wiadomo, że na niby, ale jednak nie chcę robić sceny tak brutalnej, nie chcę robić sceny, w której nastąpi takie straszliwe okaleczenie. William Goldman, który był wielkim fanem tej sceny, powiedział, że czytając książkę Misery, oczywiście podobała mu się i miał szacunek dla Kinga jako pisarza, ale powiedział, że najważniejsza dla niego była ta scena odrąbywania, bo powiedział, że czegoś takiego jeszcze nie widział i powiedział, że wiedział, że będzie to scena, o której wszyscy będą mówić. Taki trochę money shot, że ludzie będą mówili o tej scenie i będą chcieli ją zobaczyć. William Goldman złapał się za głowę i powiedział: George, o czym ty mówisz w ogóle? Przecież właśnie ten film powstaje dla tej sceny i ona wynika na dodatek z bohaterki. No Annie jest psychopatką, tak? Więc co ten George Roy Hill powiedział nie. I w tym momencie Rob Reiner powiedział: no dobra, to ja chyba będę musiał to wyreżyserować. I teraz przedziwna i interesująca historia, dowodząca tego, że w biznesie filmowym nigdy nic nie wiadomo i jakkolwiek chciałoby się intuicyjnie czasami stanąć tak bardzo partyzancko po jednej ze stron sporu i powiedzieć, że a, scenarzysta ma zawsze rację, albo a, reżyser ma zawsze rację, albo a, producent ma zawsze rację. Okazuje się, że najprawdziwsza jest mądrość Williama Goldmana, zawarta zresztą w jego wspomnieniach, mianowicie mądrość, która mówi: nikt nic nie wie. W tym biznesie nikt nic nie wie. Wszyscy udają, że wiedzą, wszyscy zgadują, często mają świetne intuicje, ale żeby tak naprawdę wiedzieć, co wyjdzie, to nie wiadomo. Kto się pomylił w tym zestawie? Właśnie William Goldman, znakomity scenarzysta, który świetnie zaadaptował tą książkę i świetnie ją skrócił, znalazł jakby ten dramaturgiczny serce tej opowieści, ale trzymał się kurczowo sceny z obcinaniem stopy. Koniec końców to zostało zmienione wbrew jego woli. To znaczy Reiner i producenci pozostali uznali, że to jest za dużo i lepiej będzie, jeżeli Annie po prostu tak zrobi tą najzwyklejszą na świecie rzecz i nie, jeżeli Annie złamie nogi ponownie, złamie nogi Paula wielkim młotem, że to będzie wystarczająco mocne, ale nie sprawi, że całkowicie znienawidzimy tą postać. To znaczy oni wyczuli, że tutaj jest o ten jeden centymetr niemal dosłownie za daleko, jeżeli chodzi o filmową reprezentację i że to nie może być odcinanie nogi z krwawiącym i przypalanym kikutem i postanowili, że będzie to no właśnie złamanie nogi. Koniec końców widzimy przez ułamek sekundy uderzenie młota o nogę i wykrzywienie tej nogi w bok. Jest to bardzo zmyślnie zmontowane. Noga swoją drogą żelatynowa i takie to sztuczki. Natomiast efekt jest rzeczywiście świetny, dlatego że podbudowanie do tego jeszcze z sonatą księżycową w tle i tym takim powolnym dojściem do momentu, w którym następuje ten akt przemocy, no do dzisiaj można mieć gęsią skórkę, kiedy się o tym myśli ze strachu. I wracając do Williama Goldmana, on rzeczywiście napisał ten scenariusz, bardzo blisko współpracowali z Reinerem, no dopiero co mieli sukces w postaci Narzeczonej dla księcia, to był rok 87, adaptacja książki Goldmana z lat 70, jego scenariusz, ogromny sukces kasowy, no zresztą Reiner miał wtedy świetną passę, więc on to zaadaptował, wersji było bardzo dużo, mówił, że przeróbki, kolejne wersje, sczytywania, kłótnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie oni już powoli ten film w głowie obsadzali. Ogromnych problemów nastręczyło im obsadzenie roli męskiej, dlatego że nikt tego nie chciał grać. Dlaczego? Dlatego, że męskie ego jest na tyle duże, że aktorzy odmawiali, ponieważ mówili, że nie chcą całego filmu spędzić w łóżku, że chcą być bardziej aktywni, no bo jak będą konkurować ze swoją koleżanką, aktorką, skoro będą cały czas przykuci do łóżka. Lista tych, którzy odmówili, jest długa i zacna. Tam jest Dustin Hoffman, Kevin Kline, William Hurt był tym pierwszym aktorem, do którego się zwrócono, Richard Dreyfuss chciał, ale nie mógł, Warren Beatty chciał i pewnie jakoś to tam zniknęło, ten pomysł, miał dużo kłopotów z kręceniem Dicka Tracy'ego, ale Warren Beatty bardzo też pomógł w drobnych przeróbkach scenariusza. Warren Beatty zresztą był bardzo znany jako taki nieoficjalny script doctor i Goldman przyznaje, że uwagi Beatty'ego były istotne. I no, tak kolejni odmawiali i oni sobie myśleli, no dobrze, kto zagra tego Paula Sheldona? W końcu zatrudnili Jamesa Cana, aktora, którego najbardziej ikoniczny moment w historii kina oczywiście to jest rola Sonniego Corleone w Ojcu Chrzestnym, ale aktora, który w ogóle w latach 70. miał znakomite passe, grał w wielu filmach, takim jego chyba najbardziej dojrzałym występem w tamtym czasie jest Hazardzista czy Gracz Karela Reicha, ale oczywiście Khan był przez parę lat no, nieobecny w przemyśle filmowym, właśnie w połowie lat 80. przez duże uzależnienie od narkotyków, od alkoholu. Od kilku lat już go prawie nie było widać I pod tym względem to był troszeczkę taki powrót do dużej ligi dla Jamesa Cana, właśnie ten film. Zresztą on bardzo już był świadomy tych swoich problemów, uporał się z nimi, ale także zdarzyło mu się na planie tego filmu przyjść po jakiejś takiej libacji, zagrać bardzo niedobrze w trakcie dnia zdjęciowego. Reiner próbował go bardzo delikatnie nie zniechęcać, powiedział mu, że wiesz, nie użyjemy materiałów z tego dnia, dlatego że tam coś technicznie nie poszło przy wywoływaniu taśmy i tak dalej. Khan zrozumiał, że to on zawalił, że to właśnie jego zakrapiana impreza była powodem i zaproponował, że zwróci koszty dokrętek ze swojego honorarium, to potrąci i w ten sposób nakręcono materiał od nowa. Cóż za etyka pracy, prawda, w Hollywood. Więc Khan został wybrany do tej roli i teraz dochodzimy do roli żeńskiej, no do tej legendarnej roli żeńskiej aktorki wspaniałej Kathy Bates, która jest no obecnie, można powiedzieć, jedną z najważniejszych aktorek w historii amerykańskiego kina, wspaniałą nie tylko aktorką, ale także reżyserką, która wyreżyserowała bardzo dużo świetnych odcinków telewizyjnych, między innymi 6 stóp pod ziemią. No ale kim była owa Kathy Bates i skąd ona się wzięła w tym filmie? Jak to się stało, że już w 1991 roku odbierała Oscara za najlepszą rolę żeńską? Jak to się stało? Skąd ona do nas przyszła? Kathy Bates urodziła się w roku 1948 na południu Stanów Zjednoczonych. W jej wywiadach, ilekroć się naprawdę wyluzowuje, słychać ten południowy zaśpiew. To jest taka właśnie córa stanu Tennessee. Urodziła się w Memphis w rodzinie o bardzo długich tradycjach. To nie była jakaś tam przypadkowa rodzina. Rodzina Batesów miała długie tradycje, tam korzenie sięgały Irlandii. Jej prapradziadek był prywatnym lekarzem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Andrew Jacksona. Jej dziadek był prawnikiem, ale przede wszystkim autorem, dziennikarzem, autorem książek takich historyczno-biograficznych, między innymi słynnej książki, w której ukuł taką tezę, że zabójca Lincolna, John Wilkes Booth, tak naprawdę nie został schwytany i uciekł i miał się dobrze. Tak mówię to teraz bardzo w skrócie. W każdym razie bardzo wpływowa książka na początku wieku XX. No, rodzina o dobrych tradycjach, tak. Ona studiowała w Dallas. Na początku chciała kształcić się w stronę filologii angielskiej, ale koniec końców miłość aktorstwa przeważyła. I Bates, która zmagała się w młodości z depresją i jak sama mówi o sobie, była raczej smutną nastolatką, faktycznie odnalazła się właśnie na scenie. I to jest to, co niebywale podziwiam w aktorach amerykańskich, może po prostu w samych Amerykanach, ale wśród aktorów jest to bardzo widoczne. Kiedy obejrzycie sobie, a zachęcam do tego, żeby obejrzeć ten klip oscarowy, kiedy ona odbiera Oscara w 1991 roku, pamiętajcie, że patrzycie na kobietę, która na tym etapie pracowała niebywale ciężko przez 21 lat, żeby dojść tam, gdzie doszła. To nie było, jak to mówią Amerykanie, out of the blue, tak, że ta kobieta się wzięła znikąd. Ona przyjechała z tego Tennessee do Nowego Jorku w roku 1970, w czasie, kiedy to miasto się trochę rozpadało. Było na pewno mniej bezpieczne niż jest dzisiaj. Bardzo jej się Nowy Jork nie podobał, ale zrozumiała, że musi próbować, tak? No i zaczęła powoli wykuwać sobie teatralną karierę. Zaczęła występować na Off-Broadwayu. Pojawiła się także z latami w najpopularniejszej i najdłużej istniejącej telenoweli amerykańskiej, takiej mydlanej operze pod tytułem All My Children, gdzie grała postać takiej twardej lesbijki w więzieniu, bardzo brutalnie traktującej główną bohaterkę, Erica Kane. Wpiszcie sobie Kathy Bates, All My Children i zobaczycie tę furię w roku 83, która się z niej wylewa w tej celi więziennej. No to jest ta furia, którą po latach zobaczymy też w Misery. Ale wcześniej, kto dał jej pierwszą szansę na ekranie w maluteńkiej rulce, jeszcze nawet pod pseudonimem? Miloš Forman w roku 71, jego film Odlot, taki półudana, troszeczkę satyra na kontrkulturę według tekstu Johna Guera, ale tam właśnie możecie znaleźć Kathy Bates. Ona przede wszystkim na początku lat 80. zaczyna się już mocno rozwijać teatralnie. I tutaj kilka jej ról, które naprawdę zwróciły uwagę Broadwayu, Nowego Jorku na nią, to jest rola w sztuce Eda Graczyka, którą później Robert Altman przeniósł na ekran, czyli Come Back to Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. Po polsku Wróć Jimmy Deanie. Sam Altman to reżyserował na scenie, zresztą z Cher w jednej z ról i później zrobił też film, który jest przecudowny, polecam wam go, jest przepiękny. I tam też grała Kathy Bates. Rok 83, sztuka Marszy Norman. Przerażająca, ponura, ale znakomita sztuka pod tytułem Night Mother. Po polsku najlepsze tłumaczenie to Branoc mamusiu, bo to jest takie urwane dobranoc. Grana w Polsce zresztą, między innymi z Ryszardą Hanin, ale w roli matki, nie córki. Ostatnio Olga Hajda wystawiła to właśnie jako Branoc mamo. Przerażająca sztuka o kobiecie, która oznajmia rano swojej matce, że Jessie, tak się nazywa ta dziewczyna, oznajmia matce, że wieczorem popełni samobójstwo i jest całkowicie pogodzona ze swoją decyzją, dlatego że jej życie nie ma sensu i to cierpienie, którego doświadczyła, sprawia, że ona po prostu nie chce dalej żyć. Matka zaczyna się rzucać, mówić jak możesz i tak dalej, cały dramat. Natomiast przez całą sztukę ta dziewczyna emanuje absolutnym spokojem i niemalże z uśmiechem na ustach mówi tej matce dlaczego. Co się takiego wydarzyło przez lata, że ona dzisiaj wieczorem to zrobi. I szokująco na końcu sztuki ona to robi. Sztuka dostała nagrodę Pulitzera w roku 86, przepraszam, przeniesiono ją na ekran z Sissy Spacek w roli Jessie. Kathy Bates nie dostała tej roli, ale Kathy Bates dostała nominację do nagrody Tony za to, jak sportretowała Jessie. Sama mówi, że koszt psychiczny portretowania tej postaci był ogromny, dlatego że jak sama mówiła, na 90 minut każdego dnia stawała się osobą, która była o krok od samobójstwa i to samobójstwa już takiego przemyślanego. Czytała wtedy dużo o psychologii samobójcy i często jest podkreślany ten wątek jakiegoś takiego absolutnego spokoju tuż przed aktem. I ona mówi, że cały czas grała ten spokój i mówiła, że było to strasznie destrukcyjne dla jej psychiki. Jednocześnie sztuka wywierała wstrząsający efekt na widzach. Często nie było oklasków. Jeden z widzów powiedział po sztuce, że no, jak możemy bić brawo na pogrzebie? Przecież my świadkujemy, jak ta dziewczyna żegna się z życiem na scenie. Ciężka rola, ciężka sztuka. Film jest taki sobie, natomiast polecam wam, jeżeli kiedyś będziecie mogli zobaczyć tę sztukę w jakiejś formie, warto się z nią zmierzyć, bo to jest, oczywiście nie jest to afirmacja samobójstwa, co zarzucano tej autorce sztuki, natomiast jest to po prostu portret dwóch kobiet w takim śmiertelnym uścisku i takiego nagłego zdania sobie sprawy z tego wszystkiego, co nie zadziałało w ich relacji. Bardzo, bardzo przejmujące. I to właśnie jest rola Kathy Bates. Ona grała w wielu sztukach w tamtym czasie. W 1988 roku Kathy Bates wystąpiła w sztuce teatralnej Terence'a McNally'ego Frankie and Johnny at the Clair de Lune, która także zostanie przerobiona na film przez Garego Marshalla i tym razem jej rolę otrzyma Michelle Pfeiffer. Co prawda premiera filmu nastąpi w 1991 roku, ale oczywiście produkcja zaczęła się dużo wcześniej i Kathy Bates wiedziała, że jej sceniczny sukces filmowo będzie powtarzała Michelle Pfeiffer. Kathy Bates, bardzo mocno zbudowana, daleka od takich standardów hollywoodzkiego glamuru i piękna. Regularnie jej role lądowały w rękach aktorek, które były o wiele mocniej usytuowane i jednocześnie, tak jak w przypadku Michelle Pfeiffer, reprezentowały dokładnie wcielenie tego hollywoodzkiego glamuru. William Goldman, który polecił także Kathy Bates do roli Misery, powiedział, napisał we wstępie do scenariusza, że nigdy nie zapomnę sceny we Frankie i Johnny na scenie, kiedy Kathy Bates rozbiera się przed swoim kochankiem i jest to moment takiej ogromnej emocjonalnej nagości i pewnego lęku tego, czy zostanie jakby zaakceptowana w tej swojej cielesności, właśnie odbiegającej od żurnalowych matryc, które przemocowo narzucają jeden tylko kanon piękna. I mówi, że to jej taka niepewność, ten moment niepewności to był wielki moment aktorski. I on pisze także, że nie uwierzył w to zupełnie w filmie, gdzie po prostu upacykowana od góry do dołu, chociaż ten film nie jest zły, ale Michelle Pfeiffer, no to jest zupełnie inna historia, jeżeli obsadzimy w tej samej roli Michelle Pfeiffer, która wtedy była chyba najbardziej jakby taką glamurową aktorką w ogóle Hollywood. Więc ona występuje, Kathy Bates, w tych sztukach. Za rolę w Frankie i Johnny dostaje nagrodę Obie, czyli taką nagrodę dla najlepszej aktorki off-Broadwayu, którą mniej więcej w tym samym czasie dostała nasza Elżbieta Czyżewska. Zawsze lubię te polskie wrzutki. I no, jest bardzo ambitną aktorką. I ona powiedziała, że w pewnym momencie przeprowadziła się do Los Angeles, bo chciała bardzo przełamać ten fakt, jak sama powiedziała, że miała dość tego, że moje role lądują potem u Sissy Spacek albo u Michelle Pfeiffer i chciała zawalczyć o swoje role na ekranie. Zrobiła to, Rob Reiner jej zaufał. W zasadzie rola, co prawda, była rozważana do tej roli, były rozważane inne aktorki. Rosie O'Donnell, Roseanne Barr, Bette Midler, takie aktorki znane także z dużej postury, prawda? Ale jednak aktorki komediowe, po pierwsze, po drugie, już opatrzone widzą. Rob Reiner powiedział nie. Annie musi być nieznana widzowi, bo Annie przez pierwszych 10 minut my sami musimy się zastanawiać, kim jest ta kobieta. Gdyby grała to gwiazda, no to byśmy wnosili te wszystkie oczekiwania, jakie mamy wobec gwiazdy, ale ponieważ to nie jest gwiazda, to my też przez pierwszych 10 minut nie wiemy, czy możemy tej kobiecie zaufać, czy nie. Genialna intuicja i oczywiście aktorski popis, bo ta rola jest aktorskim popisem. Annie jest psychopatką, jednocześnie jest bardzo podatna na zranienie, jest tam cała gama emocji, jest także ogromna aktorska frajda, bo widać, że no Kathy Bates tak mocno się wgryza w ten soczysty owoc właśnie psychopatki, matki, pielęgniarki, przyjaciółki, wannabe kochanki, mastermindu kryminalnego, tak, jakiejś zbrodniarki. No tam jest tyle soków w tym jabłku krąży, że kiedy ona się w nie wgryza, to rzeczywiście tryska na ekran. Nie aktorzy, nie szarżuje. To świetna też ręka Reinera, który potrafił to w odpowiednich momentach powstrzymać. Domyślam się, że w tej scenie, w której rozjeżdża kilkakrotnie gościa kosiarką, mogło być trochę szarży. Kathy Bates mówiła, że świetnie się bawiła w trakcie kręcenia tej sceny. Ale no właśnie, mamy tutaj tą całą gamę emocji w postaci, która de facto jest rolą z horroru, bardziej nawet niż z thrillera, bo Annie jest potworem, tak? My musimy koniec końców ją znienawidzić tak bardzo, że kiedy w końcu Paul mści się na niej i wpycha jej do gardła przypalony maszynopis swojej nowej powieści napisanej pod jej pręgierzem, no to my kibicujemy, tak? My chcemy, żeby on po prostu się tej potworzycy pozbył. Więc stworzyć potwora i człowieka w jednym, potwora tak przerażającego, że do dzisiaj może mi się śnić, a jednocześnie człowieka na tyle zniuansowanego, że ja rozumiem jej emocje w każdej scenie, to jest coś niebywałego. I pod tym względem Kathy Bates absolutnie na tego Oscara zaskoczyła, bo stworzyć potwora, który jednocześnie jest tak ludzki, że my po prostu jesteśmy jakby z tym potworem. I co ważne, w ostatniej scenie Paul mówi, że ja do teraz myślę o Annie i ona chyba mi coś jednak dała. Zmieniła mnie jako człowieka i my w to wierzymy. On to mówi swojej agentce tutaj zagranej przez Lauren Bacall, gest Reinera w stronę kina lat 40., kina Howarda Hawksa, wspaniała Lauren Bacall, która swoją drogą w 1981 roku zagrała w filmie analogicznym, w filmie pod tytułem The Fan, w którym ona grała aktorkę broadwayowską, gdzie prześladował ją jej największy fan. Nie wiem, nie dotarłem do informacji, czy tutaj Reiner chciał także mrugnąć okiem do tamtego, dodajmy, bardzo złego filmu, ale być może. W każdym razie, i teraz jeżeli spojrzycie na Annie, jak ona jest ubrana, jak właśnie te kwieciste koszule, kołnierzyki, sweterki, jednoczęściowe sukienki, takie właśnie podomki, te opadające proste włosy, ona jest wymyślona w najdrobniejszym szczególe. Pomijam te niemalże gotyckie elementy, takie jak to, że jej najlepszą przyjaciółką i ulubionym zwierzakiem jest świnia o imieniu Misery i Annie baraszkuje z nią, chrumkając, podbiegając do kamery w takim świńskim, że tak powiem, anturażu, no to pomijając to, to Annie jest pełnokrwistą postacią także w tym sensie, że rozumiemy jej przynależność klasowo-polityczną. Annie jest konserwatywną kobietą z Colorado, żyjącą na odludziu, idealną wyborczynią, chciałoby się powiedzieć, Ronalda Reagana, który przecież w latach 80., kiedy ta powieść powstała, rządził. Ona jest zniesmaczona tym, że instytucja małżeństwa się rozpada. Ona sobie nie życzy wulgaryzmów w literaturze i sama używa absurdalnych zastępników wulgaryzmów, które dla angielskiego ucha brzmią mniej więcej tak jak polska motyla noga, tak? Tam jakieś kokamemi, effin, christy i tak dalej. W każdym razie to jest tak, jakby ktoś mówił właśnie motyla noga, cholewcia i tak dalej, więc ona po prostu nie akceptuje przekleństw i jest właśnie tak taką no, idealną pochłaniaczką trashowej telewizji. Ona ogląda coś w rodzaju Randki w ciemno, ogląda Familiadę. Jest scena, która całkowicie łamie zasadę całego filmu, ponieważ jeżeli nasza perspektywa jest przywiązana, tak jak była w powieści, do perspektywy Paula, no to nie powinniśmy dostawać prywatnych ujęć z sypialni Annie, do której przecież Paul nie ma dostępu, a jednak dostajemy taką przebitkę, którą najwyraźniej Rainer z lubością zainscenizował, kiedy to rechocząca Eni ogląda teleturniej Love Connection, zajadając się chitosami w takiej rozpiętej flanelowej koszuli, sięgając po ogromną plastikową butlę coli. No jest niemalże, można powiedzieć, idealną przyszłą wyborczynią Trumpa, tak? Ujawnia się w tej postaci, która no, ma także dużo innych właśnie takich klasowych tropów, bo ona źle wymawia nazwę szampana Dom Pérignon, nie zna się na wyrafinowanej kuchni, jej przepis na pieczeń to zmiksowanie wołowiny z taką najtańszą szynką marki Spam. Jej dom to taki trochę koszmarek kiczowatych dekoracji na czele z dekoracjami oddającymi hołd najbardziej kiczowatemu pianiście wszechczasów, czyli Liberace, który tutaj także pojawia się na ścieżce dźwiękowej. Liberace, dodajmy, nasz rodak Władziu Liberace, zagrany po latach wspaniale w filmie Wielki Liberace przez Michaela Douglasa. No, Eni jest rodzajem klasowej karykatury. I w tym sensie ten film jest o tyle interesujący, że jest w nim także pewien podbicie takie klasowe, które myślę jest bliższe Robowi Reinerowi niż Steve'owi Kingowi. O ile Stephen King no jednak tą powieścią się zmagał, tak, z tymi demonami uzależnienia, o tyle Rob Reiner wydaje mi się, że lepiej się bawił przy filmie. On jakby nie miał tych demonów, z którymi mógłby się tu zmagać, więc on kręci, dodajmy, bardzo czarną komedię, bo ten film jest świetnym thrillerem, ale także ma wyraźne dotknięcia komediowe. Nawet w najbardziej przerażających momentach, jak chociażby kiedy głowa już nieżywej Eni uderza finalnie o maszynę do pisania i słyszymy perfekcyjnie stajmingowane ding. Jest mnóstwo takich momentów w tym filmie, które są po prostu śmieszne. I zdecydowanie Reiner, który znany jest z swoich bardzo liberalnych, lewicowych poglądów, który wcielał wręcz te poglądy w amerykańskich domach w 70-tych latach, grając postać polskiego postępowca, uwaga, polskiego postępowca w Stanach, czyli zięcia Archiego Bunkera w serialu All in the Family. Otóż Reiner ten, on zdecydowanie tutaj też trochę rozlicza się właśnie z tą konserwatywną Ameryką, pokazując Eni jako trochę taką właśnie spotworniałą, konserwatywną bohaterkę, która właśnie więzi tego nowojorskiego intelektualistę, pisarza urodzonego w Nowej Anglii, bo on się urodził w Massachusetts, tak jak King swoją drogą, który w Maine, też Nowa Anglia. Ona go więzi, zmusza go do pisania tych romansideł i tak dalej, i tak dalej. No jest w tym duża doza właśnie, tak jak wspomniałem, pewnej klasowej karykatury, która jest zabawna, ale też ujawnia jednak pewne napięcia w samym kontekście, tak? To znaczy ten film dzisiaj zrobiony w Polsce, gdyby go rzeczywiście zrozumieć i go zremake'ować tak, jak on został zrobiony w Stanach, musiałby zawrzeć jakieś elementy właśnie nawiązania do Polski prowincjonalnej, może do 500+, do, nie wiem, do wyborców PiSu i tak dalej. Tutaj jest taki rozrachunek w tle. I on jest bardzo zabawny chwilami. Natomiast nie oszukujmy się, życie jest brutalne i często rozdziela też ludzi poglądami, o czym, co możemy widzieć w naszej rzeczywistości cały czas. No, no zakrawa na pewną ironię, że ten film zrobiony przez Reinera, ultraliberała, który przecież miał w 2006 roku być kontrkandydatem Arnolda Schwarzeneggera na stanowisko gubernatora Kalifornii. Było takie oczekiwanie, no Reiner jest tak politycznie zaangażowany, że tak, było takie oczekiwanie, on się w końcu na to nie zdecydował, że ten właśnie liberalny Reiner, który kręci i tworzy w postaci Eni taką no arcy karykaturę tej właśnie konserwatywnej Amerykanki, czy w ogóle całej klasy, że ten Reiner po latach jest oficjalnym wspierającym Joe Bidena w trakcie jego kampanii prezydenckiej, podczas kiedy jego gwiazda James Caan był w 2016 roku oficjalnie wspierającym Donalda Trumpa na prezydenta, więc no niezbadane są wyroki losu i czasami dwóch przyjaciół, którzy robią film w 90 roku, taki wymierzony raczej właśnie w tę konserwatywną Amerykę, no w roku 2016 mogą już stać po zupełnie różnych stronach barykady. Ale Kathy Bates poradziła sobie koncertowo. W zasadzie można studiować każdą scenę i zachwycać się tym, jak ona jest w stanie wygrać każdy niuans i każde przerysowanie, bo jest tutaj także dużo grubej krechy. Jest to faktycznie wspaniałe. Film w pewnym sensie tak jak wspomniałem, jest rodzajem komedii, to znaczy jest rodzajem pojedynku charakterów. Tak jak wspomniałem, także złagodzonym w stosunku do oryginałów, no bo jednak odcinania palca, odcinania stopy tutaj nie ma. Jest ta słynna scena okulawiania, hobbling, gdzie najpierw Annie robi długi wstęp na temat tego, jak to Brytyjczycy okaleczali wydobywających diamenty w południowej Afryce, no trzeba powiedzieć niewolników. I ona właśnie mówi, I will hobble you, to znaczy dosłownie okulawię cię, no i robi to w filmie oczywiście młotem, w książce siekierą, ale koniec końców jest to także film, w którym pod względem konstrukcji bardzo elegancko przeprowadzony jest drugoplanowy wątek śledztwa prowadzonego przez niejakiego Bastera, granego przez Richarda Farnsworta, takiego właśnie sympatycznego prowincjusza, takiego gościa, który, my go znamy oczywiście później, Farnsworth zagrał w Prostej historii Lyncha, ale który no, swój rozum ma, jakbyśmy to powiedzieli naszym językiem, tak? Niby naiwny, niby jak rozmawia z tą agentką prasową, agentką literacką z Nowego Jorku, to wychodzi na takiego trochę głupka, ale tak naprawdę on potrafi rozwikłać pewną zagadkę, no cóż z tego, skoro Annie stoi za jego plecami ze spluwą. Misery odniosła ogromny sukces, to był wielki sukces kasowy, szedł łeb w łeb w kinach amerykańskich w listopadzie i grudniu roku 90 z Kevinem samym w domu, powiedziałbym tak, innym filmie o torturach fizycznych i też o pewnym osamotnieniu w domu, ale te filmy to były popularne filmy tamtego sezonu, Oscar dla Kathy Bates, Złoty Glob i Życie po życiu, dlatego że film stał się filmem kultowym. Powstała wersja indyjska w roku 2003, powstał musical, powstał, chociaż co prawda nie taki głównonurtowy, ale już w głównym nurcie na Broadwayu wystawiono w 2015 roku sztukę Misery, napisaną przez samego Goldmana, w której Paula zagrał Bruce Willis, Laurie Metcalf, nominowana za tę rolę do nagrody Tony, wystąpiła jako Annie Wilkes. No i mamy także polskie wystawienie, chociażby w Teatrze Kwadrat. Robert Gliński wyreżyserował tę sztukę, a zatem Misery żyje w kulturze popularnej, Misery nadal fascynuje, bo Misery jest filmem, w którym główna postać, czyli Annie Wilkes, to jest taka potworzyca, od której nie możemy oderwać oczu. Nie chcielibyśmy znaleźć się w jej szponach, a jednocześnie jest w niej coś z no niemalże naszej przyjaciółki, właśnie, no czekamy na każde kolejne jej pojawienie się, zastanawiamy się, co ona tym razem wymyśli. Jest w tej roli coś niemalże wodewilowo-komediowego, no bo też umówmy się, tutaj Bates nie rozgrywa takich mroków psychopatologii, które by nas zostawiły właśnie z jakimś takim poczuciem zetknięcia z niebywale głębokim portretem faktycznie skrzywionej psychiki. Ta rola ma w sobie także ten komponent komedii, pewnego takiego wirtuozerskiego popisu, w którym aktorka potrafi przejść od ciepłego uśmiechu i właśnie tego uśmiechu karmicielki do absolutnej szalonej jazdy od zera do setki w jedną minutę albo i mniej. Ale koniec końców ten film nadal się świetnie ogląda i jest tak dobrze skonstruowany. Chwilami być może już troszkę staroświecki, wydaje mi się, że dzisiaj byłby odrobinę krótszy, ale koniec końców jest to wciąż wspaniałe kino i wspaniały popis aktorstwa, gdzie co prawda James Caan narzekał na Kathy Bates i Kathy Bates na Jamesa Caana, bo ona uwielbiała teatralne próby i doskonałe przygotowanie każdego gestu. On bardziej chciał wchodzić w dany moment i improwizować, ale dobry reżyser Reiner też to wygrał i powiedział, słuchaj, Kathy, jeżeli nie podoba ci się metoda Jamesa, po prostu wykorzystaj ten gniew, który masz na niego i wpakuj go do roli. No, jeżeli tak rzeczywiście było, to znaczy, że Kathy Bates naprawdę musiała się złościć na Jamesa Caana, tyle powiem. W każdym razie, Oscar, jesteśmy 30 lat później, Rob Reiner nadal kręci filmy, Kathy Bates jest wspaniałą gwiazdą, która po tym oscarowym triumfie dostała jeszcze 3 nominacje do Oscara za drugoplanową rolę w Barwach kampanii Mike'a Nicholsa, jako w Szmicie Aleksandra Payne'a i w Richardzie Jewelu Clint'a Eastwooda, o którym nagrałem oddzielny odcinek. I na koniec warto stwierdzić, że o czym mówiła Bates już wtedy, właśnie w tych artykułach w New York Timesie i nie tylko, ona zdawała sobie sprawę, że oto nie tylko dostała Oscara jako pierwsza kobieta w historii za to, że zagrała no de facto w horrorze, tak? No bo jednak ten film wchodzi troszeczkę w domenę horroru, bo Annie wydaje się kimś jednak spoza ludzkiego porządku niemalże. W każdym razie ona mówi, że ona wiedziała, że przełamuje też stereotypy dotyczące ciała, dotyczącego kobiecego ciała. No jednak te jej pierwsze, największe triumfy teatralne na ekranie lądowały potem w rękach Sissy Spacek, w rękach Michelle Pfeiffer, no, aktorek szczuplejszych, zbliżonych bardziej do tego glamurowego charakteru, chociaż oczywiście w przypadku Spacek to jest bardziej skomplikowane, ale jednak to już była oscarowa aktorka, tak w latach 80. za Córkę górnika. Natomiast ciało Kathy Bates, historia tego ciała na ekranie, tego w jaki sposób najpierw ona się pojawia nam jako ta właśnie Annie, czyli cudzysłów albo bez cudzysłów, potworzyca, prawda, kobieta, która tak mocno dominuje mężczyznę, że on aż musi ją, że tak powiem, zarąbać maszyną do pisania w finale, poprzez rolę matron, jak w Titaniku, ale przede wszystkim poprzez, czy nawet w Richardzie Jewelu, ale także do ról kobiet bardziej podmiotowych, dla których ciało i ciało właśnie odchodzące od tych kanonów glamurowej doskonałości, tylko prezentujące się na swoich prawach, jest właśnie celebrowane. Słynna scena w nominowanej roli, w nominowanym do Oscara właśnie za jej rolę w filmie Schmidt Aleksandra Payna, ukazuje ją całkowicie nagą. Ona jest w takiej scenie tuż przed kąpielą i ta scena była mocno komentowana, a jednocześnie wielu widzów przyjęło ją z ogromną radością, dlatego że sposób, w jaki Bates odkrywa swoją nagość, jest całkowicie naturalny. I ona, jej historia to jest nie tyle historia jej zgody ze własnym ciałem, bo to by było upupiające, tak powiedzieć, ale to jest historia tego, że Hollywood zmienia swoje podejście do kobiecego ciała i czyni właśnie tę kobietę, która tak długo, właściwie przez dekadę, nie mogła dostać tych głównych ról właśnie dlatego, że często na castingach mówiono jej, no, wiesz, szukamy kogoś, kto wygląda trochę inaczej, powiedziała, że zawsze te słowa bolały tak samo, właśnie do statusu gwiazdy, która może już dyktować własne warunki, której wartość na rynku amerykańskim wycenia się na około 30 milionów dolarów na tym rynku filmowym, która jest reżyserką, producentką, czterokrotnie nominowaną i raz zwycięską w oscarowym wyścigu i której ciało stało się także realnym elementem dyskursu w momencie, kiedy rak piersi zmusił ją w 2014 roku do podwójnej mastektomii, o czym ona i tweetowała, i mówiła, i zachęcała kobiety do badań. Więc ciało Kathy Bates, tak skryte pod tymi swetrami, sukniami długimi, jeansowymi, zgrzebnymi w mizery, powoli, można powiedzieć, jakby wychodziło z tego kokona, tak jak wyszło na scenie teatralnej o wiele wcześniej, chociażby we Frankie i Johnem, i sprawiło, że sama kobiecość na ekranie także była inaczej definiowana. Sam Stephen King był tak zachwycony tą rolą, że napisał oddzielną w ogóle całość z myślą o Kathy Bates, to znaczy powieść Dolores Claiborne, którą przełożył później Tyler Hackford na ekran. I Kathy Bates na dobre i na złe już zawsze zostanie połączona w naszej głowie z postacią Annie Wilkes. I ten jej cudowny popis aktorski będzie jednocześnie znacznikiem jednego z najwspanialszych thrillerów w historii kina. A jak, gdzie w tym wszystkim Stephen King? Po co nam Stephen King? Na czym polega tajemnica Stephena Kinga? O tym już opowie nam mój gość, czyli Łukasz Orbitowski. To się musiało wydarzyć, dlatego że niesamowicie cię podziwiam, oczywiście za wiele rzeczy, ale między innymi niesamowicie cię podziwiam za to, że jesteś tą osobą, którą znam, która chyba przeczytała całego Kinga, albo prawie całego Kinga. Jak to jest dokładnie, powiedz?
Ja nie wiem, czy to jest rzecz, za którą należy się podziw, bo przetrawienie tak wielu powieści tak bardzo różnej, najczęściej niezbyt dobrej jakości, chyba nie jest jakimś tam powodem do szacunku, ale wiesz, King jest moją młodzieńczą miłością, bo jak miałem 13, 14, 17 lat, to myślałem, że uważałem, że nie ma na całym świecie lepszego pisarza niż Stephen King. Co tam Truman Capote i co tam Iwaszkiewicz? Wiadomo, że Kingu mistrz. I czekałem na jego nowe książki. Jak gdyby z tego oczekiwania został mi taki zwyczaj, że zawsze kupuję albo zdobywam kolejne powieści Kinga, czytam je i złoszczę się, że mi się nie podobają. Ale już nie mogę i teraz wychodzi nowa książka i już do mnie jedzie. Ja wiem, że ją przeczytam i że mi się nie spodoba i będę sarkał głupia, ale oby pisał jak najdłużej.
A powiedz mi, za co go kochasz? Bo jednak to musi być miłość. Jeżeli było tyle rozczarowań po drodze, a jednak wracasz, to jest jakaś miłość. Powiedz za co?
No to jest tak jak trochę z członkami naszej rodziny. My członków naszej rodziny, naszych wujków, ciotki, kuzynów, nie kochamy za to, że są fajni, tylko dlatego, że po prostu są z nami, są częścią naszego życia. I tak się złożyło, ja tego nie wybrałem, tak mi się takie karty wyjęło z życia, że King współtworzył, a nawet budował moją tak zwaną artystyczną wyobraźnię, bo rzeczywiście przeczytałem Miasteczko Salem, przeczytałem przede wszystkim Cmentarz dla zwierzaków, czy też Cmentarz zwierząt, zależy od tłumaczenia, i stwierdziłem, że ja też tak chcę. Mhm. I to był, oprócz paru innych czynników, ten impuls, który mnie samego pchnął do twórczości. I tego się nie wyprę, prawda? I to już zostało ze mną, a ja w ogóle mam coś takiego, że jak czegoś, coś mi się przydarzy, to ja to bardzo szanuję. Mhm. No, jeżeli coś ważnego stało się częścią mojego życia, to jeżeli to by przestało być ważne, to ja się tej ważności nie wypieram. Ale za co ja lubię Kinga? Po pierwsze, za stare rzeczy. Bo mi się również, wyobraź sobie, zdarza wracać do starych Kingów. Niektóre wczesne powieści są bardzo, bardzo dobre. To są po prostu obiektywnie dobre książki. To jest wartościową, literacką, bardzo ciekawą powieścią. Te opowiadania w Szkieletowej załodze, w Marzeniach i koszmarach są urocze, makabryczne. Jest jakaś inteligencja, momentami nawet brawura. Pamiętam, że ostatni raz, tak naprawdę King mnie zaczarował tym opowiadaniem z rokiem w tytule, 1922. Zresztą bardzo dobra ekranizacja tego była. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja też lubię ten film. I wtedy poszedłem ciary, bo to jest taka opowieść, która przełamuje. Tam mamy historię ojca i syna, którzy mordują matkę i żonę. Tę samą kobietę. Dla jednego jest matką, dla drugiego jest żoną i wspólnie kierują, wymyślają i kierują tym zabójstwem. I wiesz, i znowu miałem wtedy taki moment, że ja też bym tak chciał pisać. Mhm. Ja się łapię, wiesz, na Kinga tak, jak łapiemy się na opowieści jakiegoś kuglarza knajpianego, który zarzuca swoimi historiami, albo magika, który udaje, że umie prawdziwe czary, choć tylko wyciąga królika z kapelusza. Więc ja się na niego nabieram, bo ja chcę się nabrać. Mhm. Bo to jest tak naprawdę, wiesz, powrót do dzieciństwa i do tej niewinności, naiwności, za którą zdarza nam się wszystkim tęsknić. Mhm.
A powiedz mi, bo te nasze spotkania z wujkami, którzy są w naszym życiu i są bardzo ważni, bo są naszymi wujkami, mają to do siebie, że często wiemy, w którym momencie wieczerzy wigilijnej albo innej świeckiej okazji na przykład powiedzą dokładnie to, co zawsze powiedzieli, albo pokłócą się zawsze z tą samą ciocią i tak dalej. Czy ty, obcując tak długo z wyobraźnią tego człowieka, widzisz takie rzeczy, że wiesz, co on zrobi po prostu, że wiesz, że tu wchodzi w taką ścieżkę, że to będzie znowu, powiedzmy, to samo.
Niestety tak, ja w ogóle, wiesz, od dłuższego czasu mam problem, może nie problem, bo to mnie nie boli, bo jakby, wiesz, od Stephena Kinga już nie oczekuję niczego, co mógłby mi dać, bo dał mi w młodości mojej własnej bardzo duże, ale mam takie delikatne wrażenie, że jest to człowiek, który kiedyś tworzył trendy, na przykład mody na horror, prawda? A teraz za trendami podąża. Jego przedostatnia powieść Instytut jest tak naprawdę wariacją na temat serialu Stranger Things. Wcześniej próbował, może załamać to jest złe słowo, ale podpiąć się pod modę na kryminały. Nie jest to już człowiek, który by ustalał nowe standardy, ale raczej zmyślny znawca rynku książki, który wie, co jest w tym momencie, co jest w tym momencie modne. I tak, on wpada pozostaje, jak gdyby, chodzi o konstrukcje fabularne, najczęściej niewolnikiem schematu, który już się pojawił w miasteczku Salem, a który na przykład był praktycznie nieobecny w śniegu, że zbieramy drużynę fajnych ludzi. To było bardzo widoczne w Outsiderze, to było bardzo widoczne w tej jego trylogii kryminalnej, kiedy schodzą się różnego rodzaju persony właściwie pozbawione poważniejszych wad. Że mamy tego starego detektywa, tu się przychodzi jakaś odklejona superinteligentna dziewczyna, jakiś chłopak o dobrym sercu i ta drużyna bohaterów bez skazy idzie naprzeciw złu. I to się robi po prostu irytujące, zwłaszcza, że w którymś momencie, wiesz, nie ma... Wiesz, kiedy czytałeś Lśnienie, na przykład, to zastanawiałeś się, czy Jack Torrance jest dobry, czy zły, a potem czy on wybierze dobro, czy zło. Znaczy, zwycięży hotel i demon w hotelu, czy też miłość tego człowieka do rodziny. No w książce koniec końców zwycięża miłość do rodziny, bo takie są reguły popkultury, ale w tych obecnych książkach to już nie mam jak gdyby żadnych wątpliwości od razu, bo te wątpliwości nie mają ci bohaterowie, oni po prostu idą za słuszną sprawą i tam się nie dokonują w nich żadne wielkie rozterki. Oczywiście ktoś, kto słucha teraz ten podcastu, przypomni mi, że w drugim tomie trylogii o panu Mercedesie była taka scena, gdzie coś tam się działo, ale wiesz, też jak gdyby bardzo ważną, może kluczową, może nie, ale niesłychanie istotną funkcją horroru jest opowieść o kuszeniu przez zło. Czym byłby na przykład film Egzorcysta, gdyby ksiądz Karras nie miał swojej wątpliwości? No? Czym byłaby zresztą na przykład powieść Stephena Kinga o cmentarzu dla zwierząt, gdyby nasz bohater nie zastanawiał się, czy może pochować własnego syna na tym cmentarzu, tylko po prostu tego nie zrobił. I tego jakoś tak po prostu brakuje. U niego znikają wraz ze starzeniem się odcienie szarości. Mamy białe, mamy czarne pionki i one po tej kingowskiej szachownicy sobie śmigają.
No są dwie opcje. Albo utracił jakąś moralną wrażliwość, albo pogodził się ze światem na tyle, że już nie targają nim te sprzeczności. No i teraz, że tak powiem, albo. Albo pogodzony, albo znużony.
Ja nie będę wchodził w głowę. No, przede wszystkim, no to jest ta przykra sytuacja, znaczy przykra. On już swoje napisał po prostu. No, i jak gdyby doskonale rozumiem, dlaczego dalej pisze, bo chce zarabiać pieniądze, a poza tym, jak sądzę, King bardzo lubi pisać. W związku z tym pisze kolejne książki i natomiast nie wydaje mi się, żeby one miały jeszcze jak gdyby szansę coś tam artystycznie zawarczyć. Ten facet nie otworzy kolejnych drzwi, bo już raz to zrobił, prawda? I trudno też od niego oczekiwać w jego wieku i z jego dorobkiem, aby nagle odkrywał jakieś nowe lądy i redefiniował literaturę popularną na nowo. To już się raz stało i okej.
Okay. Jasne.
Ja się na niego nie złoszczę. Mi jest smutno, że nie mogę przeżywać tych emocji co kiedy.
Rozumiem to. No, ja poznawałem Kinga głównie przez kino, no bo kino było dla mnie jakimś totalnym centrum świata i jak tak teraz o tym myślę, bo wracam do tych filmów kingowskich, przede wszystkim tych, które strasznie mi zryły głowę, tak? Bo to były rzeczy, które oglądałem, kiedy moich rodziców nie było w domu, kiedy właśnie było po północy, kiedy coś tam o 23 telewizja pokazywała i każdy z nich naprawdę głęboko mnie przeraził. Myślę o Carrie, myślę o Misery, myślę też o tych nieprzerażających filmach, ale które jakoś potrafią znaleźć ścieżkę do głowy, czyli Stand By Me z Shawshank, no, Skazanie na Shawshank. Strasznie dużo tych opowieści, które mnie naprawdę poruszyły w dzieciństwie, to są opowieści, które gdzieś tam miały początek u Kinga, więc on musi coś wiedzieć o naszej psychice takiego, że no wchodzi do niej, no, zagnieżdża się tam. No, we mnie na zawsze zostają te historie, a Misery był filmem, który no straumatyzował mnie i zafascynował jednocześnie. Dopiero teraz przeczytałem książkę właśnie, przygotowując się do tego podcastu.
Ja tego nie zrobiłem, ja to czytałem wiele lat temu, to czytałem 30 lat temu. Boże drogi, jak ten czas leci.
A masz wspomnienie jakieś konkretne, albo z filmu, albo z książki? Gdzie ta Misery jest jakby w twoim kingowskim uniwersum?
Wiesz co, ja wspomnienia dobre, i dla mnie ta książka była bardzo, bardzo świeża, bo King tam zrezygnował z... to jest bardzo, co tu dużo mówić, to jest bardzo kameralna rzecz. Mamy faceta, obłąkaną kobietę i relacje między nimi. On jest więźniem, ona opiekunką i oprawczynią. Prawda? I tyle. Ja pierwszy raz czytałem taką książkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Zamknięto właściwie w jednym... No miałem 14 lat, kiedy to się ukazało, więc co ja tam mogłem przeczytać. I zobaczyłem, jak wiele można ugrać, po pierwsze operując relacją z dwojgiem bohaterów, jak wiele można zrobić, wchodząc do wnętrza bohatera, gdyż ten Paul Sheldon, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, kmini i duża część książki rozgrywa, znaczy to są wszystkie jego wspomnienia, prawda? To jest pierwszy raz napisane, ale duża część książki rozgrywa się w jego głowie, wśród jego wątpliwości i także, jeżeli dobrze pamiętam, momentami on po prostu traci rozum razem z nią i to była jakaś lekcja i wiesz, jeżeli człowiek przeszedł z miasteczka Salem, czy z powieści Mastertona do świata Misery, to było to coś nowego.
Mm-hmm. 14 lat mówisz, kiedy czytałeś, czyli miałeś taką przerwę od Misery, a powiedz mi film, wspomnienia z filmu, Kathy Bates z Wielkim Młotem.
Jeszcze, wiesz, ja bardzo lubię Roba Reinera. Rob Reiner zrobił dwa moje ukochane filmy, mam tu na myśli...
Spinal Tap?
Przez ciebie Stand By Me, oczywiście Spinal Tap. To są bardzo, bardzo dobre rzeczy, a ta jego adaptacja Misery, wiesz, mi najbardziej brakowało odrąbywania nogi. Tak. To widziałem po raz pierwszy, bo tam jest młotek w robocie, co jak sądzę było wyłącznie kwestią techniczną. Ciężko było chyba w tamtych czasach zrealizować długie sekwencje filmowe o facecie, który nie ma nogi, a ją ma. I wiesz, tak naprawdę wiem, że to jest straszne, ale ja z tym filmem nie mam specjalnie żadnych emocji. To znaczy, on moim zdaniem jest bardzo poprawnym, porządnym przykładem sztuki filmowej ze wspaniałą rolą Kathy Bates, która zdaje się w ogóle Oscara za to drapnęła, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast jeżeli byś mnie zapytał o moje ukochane adaptacje Kinga, to Misery nie poleci nawet na trzecim oddechu. Po prostu no, adaptacja, udana adaptacja książki zrealizowana przez dobrą ekipę z wybitną rolą główną. Wszystko gra i przepada.
4 gwiazdki na 5, solidna recenzja.
No, dobra robota, fajnie, super.
Dobra robota. Ale powiedz mi taką rzecz, bo czytałem troszeczkę o samym odbiorze Misery i o tym, jak wtedy pisano o tej książce, kiedy ona wychodziła. I widzisz, teraz już jesteś już pisarzem z dorobkiem, ale no, miałeś 14 lat, to nim nie byłeś. A dużo osób mówiło o tej książce, że ta książka to był trochę taki komentarz Kinga do swoich czytelników, tak? No bo jednak Annie Wilkes jest czytelniczką, ona jest czytelniczką Sheldona. Ona mu mówi, słuchaj, ty nie masz pisać tak, jak ty chcesz, ty masz pisać tak, jak ja chcę, a jak nie będziesz pisał tak, jak ja chcę, to ci utnę nogę, tak? Mówiąc
ale
krótko.
Ale gadaliśmy o tym i King się wyraźnie teraz pisze tak, jak inni chcą.
Ale o ciebie chciałem zapytać. Jak ty myślisz, jak teraz patrzysz, gdybyś spojrzał na tę książkę jako taką trochę fantazję o złym czytelniku, albo o takim, wiesz, trochę czytelniku, który ci mówi, no panie Łukaszu, no dlaczego ta nowa książka nie taka, jak ta poprzednia? Jesteś w stanie z tym sympatyzować?
Powiem ci w ten sposób, w tym, o czym rozmawiamy, najważniejsze jest to minione przekonanie, że literatura jest naprawdę ważna. Że książka może dla kogoś znaczyć tyle, że wyciągnie chłopa z auta, zamknie go w domu, odrąbie mu nogę, będzie dręczyć, spali jedną książkę, żeby tamten napisał drugą. To jest jak gdyby znaczenie literatury o charakterze pierwszorzędnym, którego już w tym momencie literatura nie posiada. Więc to jest moje pierwsze skojarzenie. I oczywiście nie jestem Stephenem Kingiem, ale już patrząc na siebie i na kolegów pisarzy, to naprawdę nasze życie tak nie wygląda, bo co najwyżej ktoś pomęczy chwilę na Messengerze czy tego rodzaju komunikatorze i na tym zabawa się skończy. Natomiast pamiętam inną interpretację Misery, którą post factum po wielu latach podsunął sam King, który tę książkę opisał, skomentował jako rodzaj terapii, czy też swojego doświadczenia, już nie pamiętam, albo ostrego picia, albo wychodzenia z alkoholu. On to jakoś tak tworzył, kiedy jego problemy uzależnieniowe osiągnęły apogeum i on rzucał po prostu chlanie i kokainę. W konsekwencji czego ja to raczej, i oczywiście dostrzegam w tej książce jakiś rodzaj pychy, prawda? Autora, który uważa, że są ludzie, którzy zawierzają się i redukują się do funkcji czytelnika jednego autora, prawda? Może są tacy, ale jest to pycha. Ale przede wszystkim dla mnie to jest, jeżeli mamy wierzyć Kingowi, opowieść o tym, jak męczymy się z czymś, co jest silniejsze od nas, a my to musimy pokonać, prawda? No, może tak rzeczywiście jest, że wódka odrąbuje nam nogi, a my musimy iść dalej na przód i się czołgać.
I wódka prezentuje się nam jako ta, bez której nie damy rady, tak? A to jest właśnie jak się, a Eni się prezentuje Polowi. Łukaszu, pytanie najgorsze możliwe, a jednocześnie musi paść. Najlepsze adaptacje Kinga to?
O mamo, tego jest strasznie dużo. Nie mogę wybrać jednej.
To tak.
Dobra,
wiesz.
Wiesz, jak jest z najlepszymi filmami, że najlepsze nie zawsze są takie najlepsze, ale wymieniam w takim razie Martwą strefę Cronenberga.
Okej. Okay. Wow, super. To świetny trop. A powieść, najlepsza powieść? Twoja ulubiona, arcydzieło Kinga. Czy jest coś takiego, arcydzieło Kinga?
Tak, oczywiście, że jest. I tutaj jestem rozdarty pomiędzy Cmentarzem dla Zwierząt i Wielkim Marszem.
I Wielkim Marszem.
Mhm. Czy wiesz, no, Cmentarz dla Zwierząt to jest taki, jakby moim zdaniem, rzecz, ku której King jest jakby korona jego drogi twórczej, którą on zmierzał od czasu Carrie. Ten horror to Edel Horrors. Prawda? I jak gdyby to jest wynik Miasteczka Salem, wynik Lśnienia, wynik Podpalaczki. Te wszystkie rzeczy spiętrzyły się i ucieleśniły w mistrzowskiej formie, jeśli idzie właśnie w wypadku Cmentarza dla Zwierząt. To jest ten najwspanialszy kingowski horror, który jest królem horroru. Natomiast być może Wielki Marsz jest lepszą książką, ale ona jak gdyby z Kinga nie wynika. To znaczy ja nie bardzo mogę sobie przywołać coś, co ją zapowiadało, i coś, co było późniejszym epilogiem, rzecz jedyna w swoim rodzaju, potworna i przerażająca odnośnie filmów, to jeszcze powiem, że bardzo lubię Mgłę Franka Darabonta.
O, pięknie.
Bo to jest ten film, który się rzadko przewija w komentarzach, a King jest przecież, wiesz, autorem historii o potworach, o, nie wiem, o robalach, wielkich szczurach, które wpierdalają ludzi. I to jest właśnie film o potworach, które wpierdalają ludzi, jest wspaniały jak gdyby w ramach tego założenia.
I ma świetną atmosferę i faktycznie to jest trochę pominięty film. Ostatnie pytanie. Czy jest ci do czegoś potrzebne poznanie Kinga? Czy chciałbyś go poznać osobiście?
Nie.
To tyle. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, że mnie znalazłeś czas i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na żywo, a nie przez te Zoomy.
No, ściskam się, trzymaj się, chłopie.
Dzięki, na razie, cześć.
Serdecznie dziękuję Łukaszowi za wspaniałą wyprawę do Kingo świata. Ja wam dziękuję przede wszystkim za słuchanie, za wsparcie dla podcastu, to patronite'owe i wszelkie inne, bo każde dobre słowo, każdy like, każde obejrzenie, każde wysłuchanie odcinka to jest dla mnie ogromna radość i świadomość tego, że to, co nagrywam w niedoskonały sposób i przy moim biurku po prostu jakoś trafia do was odczytujecie to jako wartościowe. Bardzo wam za to dziękuję. Zachęcam do rozważenia Patronite'a. Jeżeli nie, to bardzo zachęcam do tego, żeby chociażby zalajkować fanpage'a, polecić komuś Spoilermastera. Bardzo mi zależy, żeby te odcinki, które są nagrywane z prawdziwej pasji, trafiały do innych pasjonatów i pasjonatek w Polsce i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się w Spoilermasterze już za tydzień.